Chcę sięgnąć do słowa z drugiej księgi Kronik, 25 rozdział i przeczytajmy kilkanaście wersetów. Amasjasz miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 29 lat w Jeruzalemie. Jego matka miała na imię Jehoaddan, a pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. I szósty werset i poniżej. Najął z Izraela 100 000 dzielnych wojowników za 100 talentów srebra. Lecz przyszedł do niego pewien mąż Boży i rzekł: Królu, niech nie wyrusza z tobą wojsko Izraela, gdyż Pan nie jest z Izraelem, z nikim z Efraimitów. Lecz wyrusz sam, działaj, wytrwaj dzielnie w boju. W przeciwnym razie Bóg przywiedzie cię do upadku wobec nieprzyjaciół. Bóg ma bowiem moc, by wesprzeć, ale i przywieść do upadku. Wtedy rzekł Amasjasz do męża Bożego: A co zrobić ze 100 talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Mąż Boży powiedział: Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to. Amasjasz oddzielił więc wojsko, które przyszło do niego z Efraima, aby powrócili do swych miejscowości, lecz oni wybuchnęli wielkim gniewem na Judę i powrócili do swych miejscowości mocno zagniewani. Amasjasz zaś nabrał odwagi i powiódł swój zbrojny lud i doszedł do Doliny Solnej, gdzie pobił 10 000 mieszkańców Seiru. 10 000 zaś uprowadzili Judejczycy żywcem do niewoli, a przywiódłszy ich na szczyt skały, strącili ich ze szczytu skały tak, iż wszyscy się roztrzaskali. Lecz wojownicy z wojska, które Amasjasz odprawił, aby nie poszło z nim na wojnę, rozproszyli się po miastach judzkich od Samarii aż po Bethoron. Zabili z nich 3000 i zabrali duży łup. Amasjasz, powracając po pobiciu Edomitów, przyniósł z sobą bóstwa mieszkańców Seiru i ustanowił je swoimi bogami, oddając im pokłon i składając ofiary z kadzidła. Wtedy gniew Pana rozgorzał na Amasjasza. Wysłał więc do niego proroka, który rzekł do niego: Dlaczego szukasz bogów ludu, którzy swego ludu nie wyrwali z twojej ręki? A gdy ten tak do niego przemawiał, król rzekł do niego: Czy ustanowiliśmy cię doradcą króla? Przestań. Dlaczego mają cię zabić? Prorok przestał, ale jeszcze rzekł: Wiem, że Bóg postanowił cię zgubić za to, że to uczyniłeś, a nie usłuchałeś mojej rady. To cytowane przeze mnie słowo jest przypomnieniem pewnego dramatu, który powtarza się i ma związek ze sprawowaniem królewskiej władzy w obydwu państwach wielkiego państwa izraelskiego, które pewnego dnia uległo podziałowi na północne i południowe. W historii 40 królów trudno nie znaleźć wątków, które byłyby przypomnieniem, że ci królowie byli często odstępcami, nadużywali władzy, nie słuchali Boga, chodzili własnymi drogami, ale też mamy przykłady królów, których heroizm, wiara, oddanie Bogu są zachętą i przykładem dla nas. Król Amasjasz był synem króla Joasza. Króla, który został cudownie ocalony z pogromu, jakiego dokonała Atalia. Jedyna królowa była krwiożerczą królową. Wymordowała proroków Pana. Sprawiała, że kult Baala był podstawowym kultem. Ojcu Amasjasza uratowała życie, właściwie ciotka, przechowywała go jako dziecko, Ale sprawcą głównym był Jehojada, kapłan, który zachował życie Joasza. A kiedy ten miał 6 lat, obwołał go królem. To było cudowne ocalenie. Ale tenże Joasz, kiedyś w gniewie, gdy został skrytykowany, kazał zabić proroka. Za krytykę kazał zabić syna Jehojady. Nie trzeba było długo czekać, by Bóg nie pozostawił takiego postępowania bez swojej odpowiedzi. Po roku wyruszyło przeciwko Joaszowi wojsko aramejskie i mimo, że było dużo mniejsze i Izrael naprawdę miał szansę Aramejczyków pokonać, to jednak Aramejczycy wygrali, a Judejczycy przegrali. Ponieważ Bóg to sprawił. Skarby świątyni wywieziono do Damaszku. A wszystko dlatego, że kiedyś w gniewie za krytykę kazał ściąć proroka. Za to, co się stało z Joaszem, słudzy uknuli spisek przeciwko królowi i go zamordowali. Amasjasz wyrastał w takiej atmosferze terroru. Wyrastał w atmosferze bólu ogromnego, który mu sprawiono, bo oto jego ojciec został zamordowany. On się temu przyglądał jako młody człowiek, jako chłopiec. Chciał być wierny Bogu, chciał Bogu służyć, ale równocześnie czytamy, że nie służył ze szczerego serca. Dlaczego? Ponieważ gdzieś wewnątrz tkwiła zadra, ból, zgorzknienie, chęć zemsty. Był rozdarty wewnętrznie, bo przeżył przedwcześnie krzywdy i nie mógł się z tym chyba pogodzić. Był zraniony wewnętrznie i dlatego był to trudny czas dla Amasjasza. Myślę, że zaczynamy żyć w takim czasie bardzo niebezpiecznym. Kiedy będziesz składał świadectwo, czy składała świadectwo, czy napominała grzeszników, narażasz się dziś na ogromne represje. Jest niebezpiecznie składać dziś świadectwo o żywym Bogu, skrytykować grzesznika. I co czytam? Szwedzki sąd skazał zielonoświątkowego pastora Ake Greena na 1 miesiąc więzienia. Uznano go winnym obrazy homoseksualistów w kazaniu, które wygłosił w Kalmarze. Zaczyna się dziać to, co już kiedyś wspomniałem. Kiedy powiesz grzesznikowi, że żyje w grzechu, że jest grzesznikiem, on cię poda do sądu, a prawo przyznaje tym ludziom rację. Oni mogą żyć jak chcą. Stoimy przed wyborem. Albo powiemy tym ludziom, że są niemoralni, że są odstępcami, że żyją niezgodnie z Bożym Słowem. Wtedy idziesz do więzienia, potencjalnie, albo milczysz. Stoimy przed poważnym wyborem. Przyszedł prorok, skrytykował króla. Król go skrócił o głowę. Amasjasz w tym żył i był, powiadam, dlatego rozdarty wewnętrznie. Co miał zrobić? Chciał Bogu służyć, a równocześnie wiedział, jak go bardzo skrzywdzono. Ale coś musiało się zdarzyć w jego życiu. Nie wiemy dokładnie dlaczego, ale jest pierwszym królem, który tych, którzy zamordowali jego ojca, pociągnął do odpowiedzialności indywidualnie. Dotychczas obowiązywało prawo i to było nieszczęściem być krewnym rodziny królewskiej. Bo jeśli dokonano zamachu na królu albo skazano go na śmierć, to cała rodzina, wszyscy krewni, 70-100 osób, ponosili śmierć. To było w naszym odczuciu barbarzyństwo. Tragedia. Wydawało się to straszne. Amasjasz podjął decyzję. Odpowiedzialność będą ponosić wszyscy, którzy dopuszczą się wykroczeń indywidualnie, niezbiorowo. Co mógł zrobić Amasjasz? Albo żyć w zgorzknieniu, albo z niego wyjść. Myślę, że wielu ludzi żyje w zbliżonej sytuacji, nie mając akurat z tym do czynienia. Ale może doznało kiedyś zranień psychicznych, moralnych, doświadczyli poniżenia i ciężko im było z tym żyć. Pytanie, jakie się pojawia, myślę, w takich sytuacjach, jest jedno. kto może mi pomóc? Jaki psycholog, jaki psychoanalityk? Komu o tym powiedzieć? I w tym miejscu zaczyna się ta niezwykła historia, do której zmierzam. Wszystkie techniki i rady psychologiczne mogą być tylko półśrodkami. Wszystkie rady psychologów mogą być tylko półśrodkami. Kiedy coś lub ktoś nas zrani, musieliśmy z tym latami całymi żyć. Jak z tego wyjść? Kto może pomóc? Odpowiedź jest jedna, jaką usłyszał Amasjasz. Przyszedł do niego mąż Boży, prorok, i powiedział mu proste słowo, o którym często chyba też jako ludzie wierzący zapominamy. Bóg ma moc. I nie ma innej odpowiedzi. Ludzie mogą nas wysłuchać, mogą nam pomóc, mogą się użalić, mogą się z nami pomodlić. Ale nigdy nie zrozumiemy do końca czyjegoś bólu, czyjegoś zranienia, czyjejś przykrości. Ale jest ktoś, kto ma moc, aby pozwolić nam z tego wyjść. Być ludźmi wolnymi, uwolnionymi z tego ciężaru. Bóg ma moc. To jest tak proste, że aż nie chcę się dalej właściwie tłumaczyć. Mógłbym w tym miejscu powiedzieć, koniec, kropka, wystarczy. Bóg ma moc, aby w takich dramatycznych sytuacjach pomóc. Amasjasz był rozdartym człowiekiem. Miał 25 lat, gdy został królem. Jak ogromny ciężar na niego włożony, jak ogromną odpowiedzialność. Ale Słowo Boże powiada, że on do końca tak szczerze nie poszedł za Bogiem. On zastosował zasadę, którą wielu z nas stosuje. Wierzymy w Boga, wierzymy Bogu, ale na wszelki wypadek. I tu się może zacząć cała lista pewnych wszelkich wypadków. Co na wszelki wypadek możemy mieć w odwrocie? O tym człowieku w Ewangeliach, który miał obfity plon, to na wszelki wypadek chciał stodoły rozbudować. To uznał, że trzeba coś zrobić, jakieś przedsięwzięcia podjąć. Co zrobiła Masjasz, w którym jednak gdzieś jeszcze była chęć zemsty? Uznał, że po spisie ma 300 tysięcy wojska, więc to jest trochę za mało, więc wydają 100 tysięcy jeszcze z północnego państwa. Dał im 100 talentów w srebrze, to jest 3,5 tony srebra. Jaka cena musiała być wtedy srebra, skoro na każdego wypadało 35 gram srebra? To cena musiała być niesamowita tego srebra. Że zgodzili się pójść na wojnę, narażać swoje życie za 35 gram srebra. On uznał, że musi sięgnąć po pomoc z zewnątrz, chociaż mógł wiedzieć, że Bóg jest w Izraelu Bogiem, który ma wszelką moc. Ale jakoś zamroczony był tym. I wtedy przyszedł prorok i powiada, jest Bóg w Izraelu. Z tymi ludźmi, których nająłeś, nie ma Boga. Bóg im nie pomoże. Nie wynajmuj ludzi. Nie szukaj ludzkiej pomocy, bo ci to nie pomoże. Zginiesz. Działaj. Wytrwaj w boju, bo inaczej doznasz upadku wobec nieprzyjaciół. Miał Boże Słowo, prorocze Słowo. Tu znajduję dla nas dziś wskazówkę, odpowiedź. To, co usłyszał Amasjasz. Działaj, przygotuj się. Bóg ma moc. Nie ufaj ludziom. Nie miej czegoś na wszelki wypadek. Nie szukaj ludzkich rozwiązań. Na kim polegamy? Jakie jest nasze życie? Komu ufamy i wierzymy? Takie pytanie wprost usłyszał król Hiskijasz. Dlatego powiadam, że ta historia z życia Amasjasza, ona się powtarza u wielu królów. To się zdarzyło z Hiskijaszem. Przeżył dramat upadku państwa izraelskiego. Samaria została zdobyta przez Sancheryba, a ten wysłał posłańców do króla Hiskijasza, by się poddał. Pytał się Boga wtedy Hiskijasz, Panie, dlaczego? Co się dzieje? Dlaczego to mnie dotknęło? Nikt nie jest w stanie powstrzymać Asyryjczyków. Nikt z nimi nie wygrał. A oni sami się przechwalają, popatrz. Bo Hiskijasz odważył się powiedzieć mu, nie, nie poddam się.
Wtedy oni powiedzieli, popatrz, żaden Bóg nie uchronił nikogo przed nami. My jesteśmy potęgą, a nie wasz Bóg. Ten wasz król obraził naszego Boga, przegracie. Ale Hiskiasz wiedział, moc jest w Bogu. Oni mu zadali wprost pytanie, na kim się opierasz? Bywa często tak z nami. W sytuacjach dramatycznych musimy dać jasną, wyraźną odpowiedź. Biblia powiada, że Hiskiasz był królem, który całkowicie polegał na Bogu. Ufał Jemu. Komu ufamy? Dziś to pytanie powtarza się jak bumerang w różnych usługach, ale dziś je tak wyraźnie jeszcze raz artykułuję. Komu ufamy? Czy Bóg na pewno to powiedział? Diabeł przyszedł do Edenu i powiada, czy na pewno Bóg powiedział? I postawił wielki znak zapytania przed Ewą. I ona natychmiast zaczęła zastanawiać się, czy na pewno Bóg powiedział? A może jednak nie powiedział? A spróbujmy. Zawsze istnieje takie potencjalne niebezpieczeństwo zaufania naszym możliwościom. A ich mamy bardzo wiele. Jako ludzie wierzący również ufamy różnym naszym możliwościom. Bóg zaprezentował każdemu człowiekowi koncepcję życia. Ale ludzie uznali, że to jest zbyt idealistyczne, że to jest niewykonalne, by żyć takim życiem, jakie prezentuje Biblia. I mają własną, karykaturalną koncepcję życia. A więc zaczynają polegać na swoich możliwościach. I wiecie, dlaczego często i my, jako ludzie wierzący, nie mamy odpowiedzi na nasze modlitwy? Tak długo, jak długo ciągle jeszcze widzimy możliwości. Aż się możliwości skończą nasze i kiedy już jesteśmy, że tak powiem brzydko, przyparci do muru i nie ma innej możliwości, wtedy czasami następuje, albo dobrze, że następuje właśnie takie opamiętanie. Przecież jest Bóg. O tym często zapominamy, że Bóg ma moc. To chcę dziś przypominać. Apostoł Paweł powiedział do Rzymian, ludzie znikczemnieli w myślach swoich. Ludzie mają nikczemną, złą filozofię życia. To dlatego ten pastor ląduje w więzieniu na miesiąc, że skrytykował żyjących inaczej. Bo miał odwagę powiedzieć, że żyją w grzechu. Życie dowodzi, że postępujemy często drogami zła, przemocy, grzechu. I dlatego na najlepszą koncepcję życia odpowiedzią jest Bóg, który powiada, ja mam moc ochronić wasze życie. Tylko Bóg jest dla nas odpowiedzią na pytania o życie. Zapytasz zatem, dlaczego to się kłóci z naszą taką szarą codziennością, że to się jakoś nie pokrywa. Ale odpowiedź zależy właśnie od tego, komu wierzymy. Bóg daje swoją deklarację życia w uwielbieniu, w chwale, w mocy. A my czasami to diabelskie pytanie powtarzamy. Czy na pewno Bóg powiedział? Stawiamy ten znak zapytania. Wszystko jest uzależnione od tego, komu wierzymy. Niektórzy chcą widzieć Boga tylko w wielkich rzeczach. I wtedy w tych sprawach wielkich On jest potrzebny. A w tych małych, z których często życie się składa, próbujemy sami sobie radzić. A co zrobimy, jeśli całe nasze życie będzie się składać tylko z tych małych? Nigdy nie będzie tych wielkich rzeczy? Gdzie wtedy Bóg będzie miał miejsce, by pomóc nam, by błogosławić, by okazać swoją moc? Bóg ma moc. Ale jest też drugie przesłanie, które wynika z tej historii. Amasjasz powiedział, no dobrze, ale przez zapłaciłem 100 talentów, 3,5 tony srebra dałem. I co z tym? Dla Masjasza było to coś nowego, co usłyszał. A usłyszał, Pan ma więcej. To druga ważna zasada naszego chrześcijańskiego życia. Uczył się tego 20-kilkuletni król Amasjasz, że czasami dla Bożej sprawy trzeba coś stracić, aby mieć Boże błogosławieństwo. Trudno jest pogodzić się ze stratą. 3,5 tony srebra. A on mu powiada, machnij na to ręką. To jest nic nie warte wobec tego, co Bóg ma. On ma moc, i ma więcej niż tobie się wydaje. Machnij na to ręką. Złym, myślę, znakiem rozpoznawczym wierzącego będzie zawziętość, nieprzebaczenie. Chyba czasami mam wrażenie, coś się nie nawróciło w nas polskiego, sarmackiego. Bo i ludzie wierzący czasami są gotowi wrzeszczeć i krzyczeć. Ja ci jeszcze pokażę, ty jeszcze nie wiesz, kim ja jestem. A Bóg powiada, machnij na to ręką. Ja mu tego nie daruję. Biblia uczy nas, że nie mamy być naiwni i że nie może przyjść każdy i nas nabić w butelkę przysłowiowo. Ale są sytuacje, kiedy jeśli chcesz, by zatriumfował Chrystus, będziesz musiał, musiała ponieść stratę. Apostoł Paweł w liście do Filipian powiada, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Jaki problem z wykonaniem tego wersetu często bywa w życiu nawet ludzi wierzących. Chrystus uczy nas wielu zaskakujących rzeczy. Ale czy jesteśmy gotowi na uczenie się, czy też i wykonywanie? Co innego jest nauczyć się i mieć teoretyczne przygotowania, co innego zastosować to w praktyce? Mówię o bardzo trudnej rzeczy. Wcale nie jestem lepszy od was, ani świętszy od was. Mówię to też w kontekście swojego życia, ale ku wspólnemu przypomnieniu, zachęcie. Czasami musisz ponieść stratę. To nie jest przyzwoitością, jeśli wierzący szuka rozwiązania w sądzie swoich racji. Jeśli Słowo Boże powiada, czy nie ma wśród was nikogo mądrego, kto by tym ludziom poradził, udzielił dobrej rady, że aż musieli iść do sądu? Musimy się uczyć też tego w praktyce. Jak służyć Bogu, który ma moc i który ma więcej niż myślimy. Znacznie więcej niż się spodziewamy. Ja wiem, że czasami jest tak trudno, patrząc na ludzi, którym się na przykład materialnie wiedzie nie najgorzej, powiedzieć, Panie, służę Ci, mirę i miętę oddaję, dziesięcinę daję albo nie, jak mi się chce. Ale popatrz, tamci tak żyją dostatnio, a ja całe życie ciągle klepię tą przysłowiową biedę. Tak starcza mi. Ale jest mądre słowo w przypowieściach, które powiada, Bóg niektórym nie daje tego, co chcieliby, bo nie umieliby tym zarządzać. Znacie sytuację, jak ludzie, którzy dostali zbyt wiele majątku, przepraszam za to słowo, ale zbzikowali w tym momencie. Dopiero zaczęli diabłu oddawać chwałę. Zaćmienie umysłu przyszło. I może dopiero, gdy będziemy gotowi tym rozsądnie zarządzać, Bóg może nas tym obdarzyć. Ale mimo wszystko, ja powiadam, nie widziałem za psalmistą tego, kto ufa Bogu, by żebrał o chleb. Jeśli Bóg ma moc i ufamy Mu, to On zatroszczy się o potrzeby. Każdy ma inne, dlatego ma też inne proporcje tych zaspokajania tych potrzeb. Ale jednego się musimy uczyć i o tym Jakub powiada. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Amasjasz uwierzył temu słowu. Wydawało się, że poszedł Bożą drogą. Poczytamy, wzmocnił się, uznał, że Bóg jest z nim, że mu chce błogosławić i wyruszył na tę wyprawę, w której chciał się zemścić. Pokonał wroga, a wracając, czytamy, wziął sobie bóstwa Seiru. I Słowo Boże powiada, tutaj jest dramat tego króla. Wiedział, że Bóg ma moc. Wiedział, że Bóg go wesprze, że ma więcej niż on myśli. Poniósł stratę, ale jednak zobaczył, że Bóg jest z nim, że mu pomaga, że tak naprawdę niewiele stracił, mogli wiele łupów wziąć. Takie były to czasy wojenne, trudne. Ludzie nie lubią czytać Starego Testamentu, bo mówią, że jest taki krwawy, ale to jest życie opisane. Biblia nie okłamuje przez to, nie ubarwia życia. Ale władza i płynący z niej napój to coś, co szybko uderza do głowy. I Amasjaszowi to uderzyło. Władza. Jak trudno jest pojąć, że ludzie, którzy są zdolni, używani przez Boga, gdy mają władzę, przechodzą od jednego stanu uwielbienia i chwały dla Boga do stanu, w którym ufają sobie. Zaczynają komuś innemu oddawać chwałę. Ilu ludzi gotowych było pójść za Chrystusem tak długo, jak im ktoś na odcisk nie nadepnął. A gdy im ktoś na odcisk nadepnął, już byli odwróceni. Już mieli swojego nowego bożka, któremu oddawali cześć. Amasjasz odważył się pogańskie bóstwa uczcić. A kiedy został napomniany przez proroka, tak się wściekł, że mu powiedział: co, ustanowiłem cię moim doradcą? Zmykaj, bo poniesiesz śmierć. Wprost mu powiedział. Wiedział, co spotkało jego ojca. Wiedział, co się stało z jego krajem, gdy ojciec się odważył podnieść rękę na męża Bożego. Ale Amasjasz o tym tak szybko zapomniał. Tak łatwo wiele rzeczy zapominamy. Chyba łatwiej pamiętamy złe rzeczy niż dobre. Złe przypomnimy sprzed 50 lat, dobre z wczoraj już nie pamiętamy. Jakaż wybiórcza pamięć. Chcemy być ludźmi, których Bóg używa, którym błogosławi, którym daje namaszczenie. Kiedy synowie Helego kpili ze świętości, z Bożego życia, z bojaźni przed Bogiem, Bóg odebrał im duchowy autorytet. Plotki, nadużywanie języka, w końcu kończy się utratą autorytetu, bardzo często duchowego autorytetu. Ich ojciec Heli tak stracił kontrolę nad swoim duchowym życiem, że kiedy zobaczył modlącą się Annę, to uznał, że jest pijana. On nawet nie rozumiał, co to jest się modlić już. Stracił duchowy kontakt, stracił autorytet. To, czego dziś potrzebujemy, to ludzi, którzy w autorytecie Bożego Słowa, namaszczeni przez Ducha Świętego, powiedzą ludziom, że Bóg ma moc, tego doświadczamy, może nie tak często w sposób spektakularny, ale jesteśmy tutaj, nasze życie jest zachowane. I doświadczamy tego, że Bóg ma więcej, niż się spodziewamy. Dlaczego potrzebujemy ludzi, których życie będzie poparte nie tylko słowem, ale i praktyką? Wielu ludzi chce być używanymi przez Boga. Chcieliby powiedzieć: tak mówi Pan przeze mnie. Nie wystarczy powiedzieć: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Najpierw trzeba usłyszeć Boga, czy ma coś nam do powiedzenia, czy nam coś powiedział. Kiedy Bóg do Samuela przemówił, on najpierw usłyszał Boga, a wtedy dopiero Samuel powiedział: Panie, mów, sługa Twój słucha. Nasze życie może przebiegać według schematu, o którym mówię. Bóg ma moc, ma więcej niż oczekujesz, ale musimy być gotowi do wykonywania Jego słowa. Nie pośle ludzi, którzy będą używali słowa: tak mówi Pan, którzy będą się powoływali na prorocze słowo, jeśli nie będą mieli chęci wykonywania Bożych poleceń, Bożego poselstwa, praktykowania swego życia. Jeśli ich postawa nie będzie wzbudzać zainteresowania. Ale jeśli będziemy żyć w sposób, o jakim mówię, z Bogiem, to sąsiedzi przyjdą i powiedzą: kim jesteście? Jakie słowo ma Bóg do was? Dlaczego używamy innego języka? Dlaczego nie przeklinamy? Dlaczego jesteśmy spokojni? Dlaczego się nie denerwujemy akurat? Co prawda my się umiemy denerwować. Zobaczcie, nie potrzeba zaczynać od Ewangelii tych grzeszników, łapać go za gardło i tu klękaj, pokutuj. Rozmawiaj. Rozmawiaj. Normalnym językiem, nie takim jak świat plugawym. Miej postawę, która cię i tak zdekonspiruje, zdemaskuje. Kim jesteś? Czy nasze życie jest świadectwem wystarczającym, aby temu zaniepokojonemu światu powiedzieć o Bożym pokoju? O tym, że Bóg ma moc, aby przezwyciężyć to wszystko, co nas przeraża? To wszystko, co powoduje, że ludzie żyją w lęku, w strachu? Ten świat żyje w zadziwiający sposób. I pozwólcie, że wam zacytuję, w jaki sposób żyje świat dzisiaj. Zamiast ubogich w duchu mamy najwyższy rodzaj pychy. Zamiast smutnych mamy szukających przyjemności. Zamiast cichości spotykamy arogancję. Zamiast łaknących sprawiedliwości słyszymy, jak ludzie mówią: jestem bogaty, mam wiele bogactw i niczego nie potrzebuję. Zamiast miłosiernych mamy okrutnych. Zamiast czystości serca zepsutą wyobraźnię. Zamiast pokój czyniących chłótliwych. Zamiast radości z prześladowań widzimy, jak ludzie oddają cios za ciosem każdą bronią, jaka jest im dostępna. Ten nienaturalny sposób zachowania jest sumą naszego dziedzictwa grzechu. Znany pisarz C.S. Lewis powiedział: któregoś dnia zastanowiłem się nad własnym życiem, nad sobą i oto co zobaczyłem. Przeraziło mnie, bo to ujrzałem ogród zoologiczny pożądań, dom wariatów ambicji, szpital lęku i harem nienawiści. Moje imię było Legion. On żył takim życiem, gdy spojrzał na siebie. Ale był czas, kiedy to życie zmienił. Z ludzi o takiej moralności, z takiego zoologicznego ogrodu składa się cywilizowane społeczeństwo. Kultura i wykształcenie wcale nie wnosi ogłady. Właściwie zostawia człowieka bez zmian. Świat literatury usprawiedliwia taki rodzaj życia. A jeszcze mało tego, pisarze, wychwalając taki styl życia, otrzymują nagrody Nobla. Ciągle budzą te nagrody kontrowersje. Powiedziano laureacie nagrody literackiej, że uprawia literacką pornografię. Tym się zepsuty świat dzisiaj fascynuje. Takim ludziom dają nagrodę Nobla za takie życie, za takie przykłady, za taką zachętę. Dlatego o tym mówię, że my, ludzie wierzący, musimy mieć inne podejście. Musimy mieć inny język, coś innego do zaoferowania. Może będą chcieli nas zamykać za to. Może będą chcieli nam powiedzieć: jesteście wariatami. Przecież dzisiaj wszystko wolno. Nie. Nie wolno. Bóg powiedział nie. Wcześniej czy później On się upomni o to. Ludzie myślą, że mogą żyć bezkarnie. Mordercy Joasza myśleli, że mogą żyć bezkarnie. Amasjasz myślał, że może bezkarnie chwalić obcych Bogu, zachwycać się tym. Przyszedł dzień, gdy poniósł karę. Przyszedł dzień, kiedy Bóg się o to upomniał. Potem nie zadawajmy dziwnych pytań: Boże, dlaczego? Najpierw popatrz, jak byłeś wierny, wierna Bogu. W którym miejscu spróbowałeś czcić obcych Bogów? Ktoś powiedział, że źródłem wszelkiego bólu dziś jest grzech, gorszy od chorób, jakie kiedykolwiek dotknęły śmiertelne ciało. Więcej jest cierpienia z powodu grzechu, z powodu arogancji, dumy, zaciętości, podłości, niż z powodu chorób, jakie ciało doświadcza. To niesie nam zepsuta, zdeprawowana cywilizacja. Ale jest jedna prosta odpowiedź, banalna. Może ta cała długa historia jest przeze mnie opowiedziana po to, żeby jedno zdanie właściwie powiedzieć i to zdanie ciągle powtarzać. Bóg ma moc, aby zmienić to wszystko. Bóg ma moc, aby okazać swoją chwałę. Kiedy Bóg okazał chwałę Mojżeszowi, to po to, by on się zmienił, a nie pozostał taki sam. Kiedy doświadczamy Bożej chwały, kiedy widzimy Boże uzdrowienia, to nie po to, byśmy się tylko tym zachwycali, o tym głośno mówili, że wspaniale ktoś doświadczył uzdrowienia, ale po to, by to nas zmieniało, byśmy my byli inni, byśmy byli odpowiedzialni w swoim chrześcijaństwie. Byśmy byli zmieniani. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. A wy, wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowitą pełnią Bożą. Siostry, bracia, szukajcie Bożego objawienia, studiujcie Boże Słowo, domagajcie się od Boga, przywłaszczajcie sobie to Słowo, tak długo, aż chwała Chrystusa będzie nas rozsadzać. Aż tą chwałą będziemy tryskać. To wielki smutek dla Ducha Świętego. Jak wielu chrześcijan zadawala się czymś, co jest gorsze niż najlepsze. Nie szukamy rzeczy najlepszych, ale zadawalają nas rzeczy płytkie, małostkowe. Chrześcijanie często poprzestają na letnim, miernym chrześcijaństwie. niegodnym swego Pana, a mówią, że Mu służą. Mówią, że mają lepsze poznanie niż ci inni. Ja nie mówię i nie chcę tego wymieniać, co mówimy często. Ale jeśli mamy lepsze poznanie, jeśli lepiej znamy Chrystusa niż ci inni, to musimy też jasne, wyraźne dawać świadectwo. Kiedy Jan Chrzciciel skrytykował Heroda za jego życie, musiał stracić głowę. Jest, myślę, wielu ludzi, którzy chcą żyć życiem świętym, chcą być używani, chcą mieć namaszczone życie, chcą mieć proroctwa, wizję i prowadzenie Boga. Jedna rzecz jest do spełnienia. Czy chcemy wypełnić w swoim życiu Boże Słowo? Jeśli go nie chcemy wypełnić, nie oczekujmy, że będziemy ludźmi z autorytetem, namaszczonymi, z obecnością Ducha Świętego w swoim życiu. Amasjasz mimo zwycięstwa szybko zapomniał, kto jest jego mocą. Chcę przypomnieć nam przez to dzisiejsze zwiastowanie o pryncypiach naszej wiary. Dlaczego tacy jesteśmy? I tu powtórzę tylko fragment naszego wyznania wiary. Jest ona oparta o wiarę w Boga, w Trójcy Świętej Jedynego. To czytacie w chrześcijaninie. W stopce jest nasze wyznanie wiary, które powinniśmy znać. Jest ona oparta o wiarę w jednego Syna, Jezusa Chrystusa. W Boga, który się objawił jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzymy w synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy. W Jego śmierć na krzyżu. W Jego zmartwychwstanie wierzymy. W Jego wniebowstąpienie. Wierzymy, że powtórnie przyjdzie. Dlatego chcemy być mężami, niewiastami, namaszczonymi Bożą mocą. W tej wierze możemy oczekiwać więcej, a nie mniej. To słowo dziś mnie do tego zachęca. Bóg ma moc, ma więcej niż myślę, więcej niż się spodziewam. I chcę oczekiwać zawsze więcej, a nie mniej. Zawsze więcej Jego błogosławieństwa, więcej Jego prowadzenia, więcej Jego łaski, a coraz mniej takich roszczeniowych postaw, coraz mniej grzesznej postawy, coraz mniej letności, a coraz więcej gorąca, rozsadzającego nasze życie. Chcemy coraz więcej widzieć Pana i modlić się, przyjdź, Panie Jezu, bo Kościół Twój czeka. Czy czeka? Zostawiam Was z tym pytaniem.